piątek nie mieliśmy sobie o tym fundamencie, którym jest modlitwa, o tym, że powinna stawać się rozmową z Bogiem, a nie mówieniem do czegoś, rozmową zakładającą ciszę, by Bóg miał okazję nam odpowiedzieć, rozmową połączoną z naszą inicjatywą, z naszymi wysiłkami. Bo Pan Bóg nie chce przeżywać tego życia zamiast nas, ale wraz z nami. Wczoraj mówiłem o tym, że Pan Bóg będzie nas sądził przede wszystkim z miłości, że to miłość jest najważniejsza. I na pytanie, co to znaczy być wierzącym, trzeba byłoby odpowiedzieć, to znaczy przede wszystkim kochać. Kochać Jego, który przychodzi do nas często w drugim człowieku, w tym, z którym na co dzień się spotykamy. No ale skoro to miłość dla Pana Boga jest najważniejsza i będzie nas kiedyś tam w niebie sądził z tego, ile dobra, miłości mamy w sercu i to będzie ten kapitał, który On będzie oceniał i który zadecyduje ostatecznie, gdzie spędzimy wieczność, no to w naturalny sposób rodzi się w głowie pytanie, to po co cała ta reszta? Po co sakramenty? Po co chodzić do kościoła? Po co utrzymywać te kościoły? Skoro Pan Bóg i tak będzie nas sądził z miłości, jeśli znajdzie w sercu prawdziwą miłość, to będzie otwierał nam niebo i miłość będzie ważniejszym kryterium od tego, ile czasu spędzamy w kościelnych ławkach. Po co więc te wszystkie kościoły? Otóż, moi drodzy, ja się oczywiście zgadzam z tym, co sam to powiedziałem, że to miłość jest najważniejsza dla Pana Boga, ale jednocześnie jestem przekonany, że każdy jeden kościół, od największej, najpiękniejszej bazyliki po najmniejszą kapliczkę, ma sens właśnie dlatego, że niesie szansę osobom, które do tego kościoła chodzą, by w ich życiu później było więcej miłości. Że każdy jeden kościół i wszystko, co z kościołem związane, jest właśnie po to, by łatwiej było zgromadzić kapitał dobra i miłości w ludzkim sercu. Widać to w bardzo wielu wymiarach, jak tutaj wspomnę tylko o trzech. Po pierwsze, żeby w życiu się ciągle poprawiać, żeby ciągle walczyć o to, by tej miłości było więcej, trzeba przynajmniej raz na jakiś czas tak poważniej nad tym życiem pomyśleć, przyjrzeć się swoim decyzjom i spróbować je ocenić, ile tam faktycznie jest takich, które do miłości prowadzą, a które decyzje trzeba pozmieniać, jak realizujemy nasze życiowe powołania, więc jakim jestem księdzem, jakim też jest rodzicem, dzieckiem, pracodawcą, pracownikiem, na ile postępuję w sposób dobry i tak myśleć o własnym życiu można wszędzie. Można w domu, można w pracy, można w tramwajach, w samolocie, ale te kościoły, które mamy, one stanowią przestrzeń, gdzie pomyśleć trochę łatwiej. Może przez tą architekturę, przez to, że one takie trochę inne, takie oddzielone od tej codziennej przestrzeni, że tutaj trochę ciszej, ale nie tylko dlatego, także dlatego, że my czasami sami do końca nie wiemy, do czego doprowadzą nasze decyzje, sami do końca nie wiemy, czy jest w naszym życiu dobrze, czy tylko tak nam się wydaje i żeby się upewnić, potrzebujemy jakichś zewnętrznych kryteriów i te kościoły nam takich kryteriów dostarczają. Po pierwsze, dostarczają przez słowa, które tu padają i słowa tych czytań z Pisma Świętego, które słyszymy i słowa kazań, homilii, listów. One wszystkie, te słowa są po to, by łatwiej nam było faktycznie dobre decyzje podejmować. Ale po drugie, także przez wystrój tych kościołów. No, te tutaj w Norwegii może trochę mniej zdobne niż te w Polsce, ale i tak mamy tutaj trochę wizerunków świętych. No i to jest święty, to jest ten, który w życiu kierował się dobrymi decyzjami, który budował ten kapitał dobra i miłości. I teraz patrząc na tych świętych, mogę sobie postawić pytanie, no dobra, ile mi jeszcze brakuje, żeby być do nich podobnym? Mogę sobie popatrzeć przykładowo na Matkę Bożą i przypomnieć, no tak, no ona była w stanie Panu Bogu zaufać nawet wtedy, gdy trzeba było trudne decyzje w życiu podjąć. Na ile ja jestem w stanie tak Panu Bogu zaufać? Mogę popatrzeć na świętego Józefa i postawić sobie podobne pytanie, na ile jestem w stanie czasami poświęcić coś z własnych planów, dlatego by się Boże plany realizowały. I tak po kolei mogę sobie myśleć o swoich patronach, o innych świętych, do których mam szczególne nabożeństwo stawia się to pytanie, na ile ja jestem do nich podobny, bo im bardziej będę do nich podobny, no tym większa szansa, że tego dobra i miłości w życiu będzie więcej. I gdy, moi drodzy, sobie tak myślimy o tym naszym życiu, jestem przekonany, że wszyscy, jak tu jesteśmy, możemy dostrzec w tym naszym codziennym postępowaniu naprawdę wiele dobra, ponieważ wszyscy staramy się, żeby to życie jak najlepiej wyglądało. Ale też patrząc uczciwie, wiemy, że nie zawsze się nam udaje, że czasami przez nieświadomość, czasami po prostu przez własną głupotę, czasami przez uwikłanie w jakieś różne sytuacje popełniamy w życiu błędy. Nie realizujemy tego programu dobra i miłości, ale program egoizmu, czasem może nawet program krzywdzenia innych. Czasami to łatwo się z tego wszystkiego wyrwać i te rzeczy w życiu pozmieniać, ale czasami bardzo trudno, ponieważ wydaje się, że te niektóre sytuacje są po prostu mocniejsze od nas. Pan Bóg też to wie, bo On, jak wczoraj starałem się powiedzieć, nie jest jakimś tam tylko księgowym u góry, który ma tą swoją książkę i wpisuje pod każdym nazwiskiem plusy i minusy, żeby później zrobić bilans. Tylko On jest jak kochający rodzica, więc jest tam i patrzy na to nasze życie, zastanawiając się, a co ja jeszcze mogę zrobić, żeby temu człowiekowi było lepiej, żeby mu życie ułatwić, żeby w tym jego życiu było łatwiej, to dobro i miłość. I On faktycznie pomaga. Pomaga, dzieląc się z nami swoją wszechmocą. I czyni to zawsze wtedy, gdy się modlimy, zawsze wtedy, gdy przystępujemy do sakramentów świętych. Zawsze wtedy, gdy się próbuje składać to, co przez to nasze życie połamane. Leczyć to, co w różnych sytuacjach zranione. Zawsze próbuje w jakiś sposób łagodzić to, co w nas samych rozdrażnione. I my czasami doświadczamy tak, można powiedzieć, wprost i bezpośrednio tej Bożej pomocy. Czasami, nie wiem, człowiek idzie do konfesjonału i po tej spowiedzi wychodzi i myśli sobie, no teraz to już naprawdę będzie lepiej. Czasami wychodzi po mszy świętej i mówi, no teraz już mam trochę więcej siły, to może uda się pewne rzeczy jakoś w życiu skorygować, sprowadzić na właściwy kurs. Ale może czasami nie. Może czasami człowiek wychodzi z konfesjonału i mówi, no tak, no, po raz kolejny te same grzechy i pewno za chwilę znowu będą te same. Czasami może wychodzi po mszy świętej i mówi, no dobra, no byłem na tej mszy po tepie przykazania, ale to chyba trochę zmarnowana godzina, no bo i tak nie widzę, żeby się cokolwiek w moim życiu zmieniało. I gdy nie czujemy tak wprost po ludzku tej Bożej pomocy, Bożego wsparcia, to może idziemy po raz kolejny tylko dlatego, że takie przykazanie, tylko dlatego, że taka tradycja, może tylko dlatego, że idą nasi bliscy, no to idziemy razem z nimi. Moi drodzy, i to też jest wartość tych naszych kościołów i tych naszych wspólnot. To jest też cała tradycja związana z tym, przykazania. One są po to, aby nas mobilizować, byśmy próbowali po raz kolejny, kolejny i kolejny, nawet wtedy, gdy nam czasami już brak naszej osobistej motywacji. Nam się po prostu nie chce. To nas mobilizują te wszystkie zewnętrzne elementy. Można powiedzieć, że dzięki temu, że to mamy, to dajemy szansę Panu Bogu, aby coś w nas poprawił, aby coś w nas zmienił. Może będzie tak jednak, że znowu się tym wszystkim zachwycę. Ale do tego czasu, no to może faktycznie potrzeba mi tych zewnętrznych elementów, tych czasami przykazań, zasad i praw, abym z tego wszystkiego nie zrezygnował. Więc Kościół jest po to, aby łatwiej było żyć miłością. Dlatego, że jest przestrzenią, gdzie mogę sobie o swoim życiu pomyśleć i ocenić moje postępowanie. Przestrzenią, w której Pan Bóg w sposób szczególny działa swoją łaską, otwiera moje serce na łaskę, która mnie wspiera. I przestrzenią związaną z tradycją i wspólnotą, która mnie motywuje wtedy, gdy brak mi osobistej motywacji. Chciałbym, żebyśmy tak na nasze kościoły patrzyli, ale zdaję sobie sprawę z tego, że nie zawsze łatwo tak na kościół popatrzeć. Może szczególnie w tych ostatnich czasach, w których tak często dochodzą do głosu te skandale, które jakoś kościołem wstrząsnęły, często z udziałem osób duchowych, te przestępstwa. Wtedy na ten kościół patrzy się raczej jako na miejsce, które z Panem Bogiem ma niewiele wspólnego, niż na takie, które jest przedłużeniem działania Pana Boga. Przez to pewno często trudno popatrzeć na Kościół jako na miejsce, gdzie można tej łaski Pana Boga dotykać. I moi drodzy, nie chcę przechodzić nad tym tematem do porządku dziennego. Dlatego pozwólcie też na kilka słów komentarza, jak faktycznie w ten Kościół wierzyć, jak podchodzić do niego w obliczu tego zła, które Kościele ze strony przedstawicieli Kościoła instytucjonalnego się dzieją. Po pierwsze, zanim coś jakiegoś mądrzejszego i teologicznego, to chcę Was bardzo serdecznie przeprosić, że w ogóle ten temat się na kolekcjach pojawia. A pojawia się dlatego, że takie przypadki miały miejsce. Gdyby nie miały, nie musiałby się pojawić, a nie powinny mieć miejsca nigdy. Ale miały i dlatego za to przepraszam i dziękuję, że wciąż do Kościoła chodzicie, że wciąż korzystacie z sakramentów, że wciąż chodzicie na katechezy, że wciąż korzystacie z naszej usługi, nas księży, pomimo tego, co często gdzieś o księżach słyszeliście i słyszycie i co może było waszym negatywnym w życiu doświadczeniem ze strony jakiegoś księdza. Dziękuję za to, że wciąż możemy liczyć na waszą życzliwość, wasz uśmiech, wasze dobre słowo, że nie wrzucacie nas wszystkich do tego przysłowiowego jednego worka. Za to przy tej okazji bardzo serdecznie wam dziękuję. Po drugie, papież Franciszek, gdy był pytany, jak on patrzy na te trudne sprawy w Kościele, to mówi, że są one dowodem na to, że trzeba się raz na zawsze pozbyć klerykalizmu, bo to on jest gdzieś korzeniem całego tego zła. O co Franciszkowi chodziło, gdy mówił o tym pozbyciu się klerykalizmu? Chodziło mu o to, by raz na zawsze skończyć z takim myśleniem, że ksiądz w Kościele jest kimś wyjątkowym, kimś szczególnym, kimś, kto widzi więcej, kto wie lepiej, kto jest bardziej święty. Moi drodzy, to nie jest prawda. Każdy jeden ksiądz jest takim samym człowiekiem, jak wy wszyscy. Nie ma prawa żądać żadnych przywilejów, żadnego szczególnego traktowania, żadnej taryfy ulgowej tylko dlatego, że ma święcenia kapłańskie. Jesteśmy tak samo ważni także tutaj w Kościele, jak wy po tej drugiej stronie ołtarza. No ktoś powie, no dobra, no ale to przecież po słowach księdza, ani kogokolwiek innego, podczas mszy świętej ten kawałek chleba staje się ciałem Chrystusa, więc jak to jest tak samo ważne? Tak, jest tak samo ważne. Bo to, że po słowach księdza jest konsekracja, ani kogokolwiek z was, to nie jest powód do tego, byśmy się mieli czuć ważniejsi, ale po prostu to jest sposób, w jaki my mamy służyć tej wspólnocie, tak jak wy służycie wspólnotom, w których jesteście, zgodnie z powołaniem, które realizujecie. I żadne z tych powołań naprawdę nie jest ważniejsze. Ja wiem, że to jest dosyć trudne, szczególnie w tej polskiej tradycji, gdzie przez całe pokolenia z ambą czy z katechez spadały te słowa, że ksiądz to prawie takie pośrednie ogniwo między człowiekiem i Panem Bogiem. Najwyższy czas skończyć z takim myśleniem i mówieniem, bo to naprawdę nie jest prawda. Po trzecie, możemy być pewni, że niezależnie od tego, jaki po ludzku jest ksiądz, który sprawuje sakramenty, to te sakramenty zawsze są ważne i zawsze niosą łaskę, bo to jest łaska Pana Boga, a nie łaska tego księdza. Możemy sobie wyobrazić na przykład, że w wodzie, którą podczas chrztu polewana jest głowa dziecka, kogoś wcześniej utopiono. Czy to będzie znaczyło, że ten chrzest jest mniej ważny, albo że ta łaska będzie mniejsza? Nie. Bo nie o historię tej wody chodzi, ale o działanie Pana Boga. I podobnie jest we wszystkim, co się w Kościele dzieje. Ksiądz jest tu tylko przekaźnikiem, a Pan Bóg tak to wymyślił, że nawet jeśli ten przekaźnik jest zepsuty, to i tak dobrze przekazuje. Oczywiście dużo łatwiej wierzyć, dużo łatwiej się modlić, dużo łatwiej chodzić do Kościoła, gdy ma się przed sobą księdza, który jest po prostu równocześnie dobrym człowiekiem. Dlatego takich trzeba się modlić, takich trzeba szukać, jeśli nie ma takich miejsc, gdzie mieszkamy, no to trzeba jeździć tam, gdzie tacy są. Dzisiejszy nikt rozsądny nie mówi, że człowiek jest jakoś na siłę przywiązany do jednego miejsca. Ważniejsza jest relacja z Panem Bogiem niż przywiązanie do konkretnego miejsca. No i na koniec jeszcze jedno. Czeski ksiądz Tomasz Hagi, gdy komentował te wszystkie trudne momenty w Kościele, mówił, że teraz już wyraźnie widać, że Kościół tutaj na ziemi, w swoich strukturach, jest przede wszystkim ludzki, a nie boski. Tutaj w tych swoich strukturach jest przede wszystkim ludzki, jak każda wspólnota ludzka jest obarczona słabościami. Tak jak nie ma idealnej przyjaźni, idealnego małżeństwa, idealnej instytucji, tak i nie ma co liczyć na idealny Kościół na ziemi. Tutaj zawsze będzie to wspólnota ludzka, a czasami nieludzka do takiego stopnia, do jakiego nieludzki powinien być człowiek. Tyle Hagi, a ja dodałbym do tego, że to, że my księża jesteśmy tylko zwykłymi ludźmi, że Kościół tutaj na ziemi jest wspólnotą przede wszystkim ludzką. Nie jest absolutnie żadnym usprawiedliwieniem tych wszystkich złych rzeczy, które w Kościele się działy, może wciąż się dzieją. I moi drodzy, macie pełne prawo wymagać, aby księża, biskupi, papież piętnowali to zło w Kościele, by oczyszczali Kościół, by walczyli z tym z większą gorliwością, niż piętnujemy błędy, grzechy w waszych rodzinach, w waszych małżeństwach. Bo przecież Chrystus powiedział, usuń najpierw belkę ze swego oka, a później przejrzysz, by usunąć drzazgę z oka swego bliźniego. Chciałbym, moi drodzy, byśmy pomimo tego, co czasami o Kościele słyszymy, pomimo tych naszych trudnych czasami doświadczeń, byśmy potrafili jak najczęściej patrzeć na Kościół jako na przestrzeń, na miejsce, na rzeczywistość, która naprawdę niesie szansę, byśmy na co dzień mogli być lepszymi, bardziej kochającymi ludźmi. Tego z całego serca.